Marta, Maria i Łazarz. To nowa rodzina Jezusa, a ich dom w Betanii stał się domem Jezusa. W czwartym dniu naszych rekolekcji święta Jadwiga wobec sytuacji kryzysowych podejmujemy temat kryzysu w rodzinie. Rodzina jest najstarszą i najpowszechniej występującą formą życia społecznego. Występuje we wszystkich kulturach i społecznościach, stanowi istotę każdego społeczeństwa, gdyż zapewnia mu ciągłość, zapewnia mu biologiczne trwanie, jest głównym przekaźnikiem kultury, stanowi fundament porządku publicznego. Rodzina trwa, ale też rodzina się zmienia. Te przemiany są widoczne w demografii, także w zmianie wzorców życia i postaw ludzi wobec życia rodzinnego. Zmienność rodzin jest reakcją na zmiany społeczne, między innymi na gwałtowne procesy urbanizacyjne, przemysłowe, na rozwój nauki i edukacji, ogromny wzrost mobilności dzisiaj, świadomości społecznej, a także na gwałtowny wzrost konsumpcji i potrzeb ludności. O małżeństwie Jadwigi i Jagieły ktoś napisał, że miało istotne znaczenie dla następnych stuleci polskiej i litewskiej historii. Ale dalej czytamy niepokojące słowa. Jednak osobiście małżonków dzieliło niemal wszystko, różnił ich wiek, wykształcenie i kultura, w której wzrastali. Rzeczywiście, jeśli przyjąć, że Jagiełło urodził się w 1352 roku, to istotnie był starszy od Jadwigi o ponad 20 lat. Różnica była ogromna. Wychował się na dworze wileńskim, który jednak ustępował znacznie dworowi andegaweńskiemu. Posługiwał się językiem litewskim, a mając matkę Rusinkę, nauczył się ruskiego, mógł także znać łacinę. Zapewne wiele nauczył się od swojego ojca, wielkiego księcia Olgierda. Gdy ojciec umarł w 1377 roku, Jagiełło stał się wielkim księciem litewskim. Jadwiga miała wtedy 3 lata. Ale czy rzeczywiście dzieliło ich wszystko? Nowsze badania sugerują, że Jagiełło urodził się jednak później niż do tej pory przyjmowano. A coraz więcej dobrego pisze się o dworze wileńskim i o jego kulturze, a w końcu, jak się okazało, małżeństwo Jagiełły i Jadwigi raczej ich umocniło niż podzieliło. Zaraz po ślubie przeżyli pierwszy gwałtowny atak. Chrzest Jagiełły rozjuszył krzyżaków. Tracili bowiem uzasadnienie dla swojej misji w tej części Europy, skoro wielki książę litewski się ochrzcił, a następnie ochrzcił Litwę. Z kolei koronacja Jagiełły rozsierdziła Habsburgów. Wraz z koronacją Jagiełły Habsburgowie utracili szansę na polską koronę, a więc i jedni, i drudzy, i krzyżacy, i Habsburgowie nie chcieli pogodzić się z utratą. Zaczęli więc rozgłaszać, że w Polsce doszło do sytuacji głębokiego kryzysu, skoro, jak głosili, Jagiełło porwał Jadwigę, a chrzest przyjął bez szczerej intencji. Wobec tak poważnych zarzutów Jadwiga i Jagiełło postanowili odnieść się do stolicy apostolskiej z prośbą o papieskie zatwierdzenie ich małżeństwa. Wtedy papież postanowił wysłać do Polski swego delegata dla rozpoznania sprawy. Był nim arcybiskup Raguzy, Mafioli di Lampugnano, ale legat papieski nie znalazł niczego, co byłoby przeciwne prawu kanonicznemu. Zanim jednak powrócił do Rzymu, strona austriacka doprowadziła do procesu sądowego przed sądem papieskim z tytułu rzekomego niedochowania wierności małżeńskiej przez królową Jadwigę. Natychmiast proces poparli krzyżacy, dodając, że Unia Polski i Litwy nie przyniosła pożytku Kościołowi, a wręcz przeciwnie, że Unia ta umocniła siłę pogaństwa litewskiego. W tym samym czasie Austria przeszła z obediencji awiniońskiej na rzymską i liczyła, że papież, witając Austrię w gronie sojuszników, weźmie jej stronę. W końcu do Rzymu wezwano księcia Wilhelma Habsburga na przesłuchanie, ale Wilhelm nie pojechał do Rzymu. Wobec tego, że strona wnosząca o proces nie pofatygowała się o wyjaśnienia, papież uznał go za zakończony, potwierdził ważność chrztu Jagieły i legalność jego małżeństwa z Jadwigą. Tym niemniej Jadwiga i Jagiełło pierwsze lata małżeństwa mieli bardzo trudne. Niestety nie inaczej było w kolejnych latach. Mimo papieskiego potwierdzenia małżeństwa krzyżacy nie próżnowali. Głosili plotki, że Jadwiga odczuwa fizyczną niechęć do Jagieły, że odwraca się od niego, gdy on chce się zbliżyć i że spowiednikowi, który zalecał jej uległość mężowi, kazała milczeć. Nie wiemy, które ani jakie z tych tak zwanych fake newsów docierały do Jadwigi, ale zapewne każdy ją zasmucał. Faktem jest, że aktywność Jagieły, który chciał się wywiązać z zobowiązań, które zaciągnął aktem krewskim, sprawiały, że całe tygodnie spędzał poza Krakowem. Faktem jest, że królowa nie zachodziła w ciążę. Wszystko to dawało niektórym asumpt do plotek, że małżeństwo Jadwigi i Jagieły jest jedynie formalne. Jadwiga musiała to znosić. To, że nie miała dziecka, plotki na jej temat tylko zwielokrotniało. To musiał być dla niej potężny stres. Jeśli do tego dodać rzekomą chorobliwą zazdrość Jagieły, to były wystarczające przesłanki do poważnego kryzysu małżeńskiego. A to właśnie w tym czasie pogłębia się życie duchowe Jadwigi. Wysoko sobie ceni takie praktyki życia duchowego jak modlitwa, post i jałmużna. To jej życie duchowe stało się jej schronem przed ludzkimi językami. Zajęła się młodym kościołem na Litwie i jego potrzebami. Podejmowała gości, dawała posłuchanie poddanym, świadczyła czynne miłosierdzie, walczyła o odnowienie uniwersytetu, prowadziła życie kulturalne dworu. Była bardzo czynna, jak Marta, i była bardzo skupiona, jak Maria. Jadwiga wiedziała, że jest pielgrzymem zdążającym do Boga, wiedziała, że małżeństwo jest drogą formacji permanentnej. Jadwiga pokazała niezwykle rzadką umiejętność. Oto nauczyła się przeżywać swoje istnienie jako życie w ciągłej obecności Boga i przez tę obecność stale je formować. Jadwiga wiedziała, że stoi wobec tajemnicy. Małżeństwo jest tajemnicą. Stać wobec tajemnicy to znaczy zrozumieć, że życie ludzkie nigdy nie sprowadza się jedynie do tego, co widzę ani słyszę, że jest coś poza tym, coś, co wykracza poza to, co widzę, słyszę i dotykam. Jadwiga nauczyła się odnosić zmysły zewnętrzne do wewnętrznych. Nie bała się stawiać czoła kryzysom, a uczyniła tak, ponieważ posiadała tę niezwykłą cnotę. Potrafiła czytać rzeczywistość. Potrafiła na nią spojrzeć niejako od środka, a nie tylko z zewnątrz. Jej aktywność znakomicie określił Stanisław ze Skalbmierza w kazaniu pogrzebowym. Powiedział, że była pocieszycielką wdów, obroną biedaków, wstawiała się do króla za tymi, których dotknęła jego niełaska. Jej wstawiennictwo niosło pociechę strwożonym królewską sprawiedliwością. A potem dodał Stanisław ze Skalbmierza: widzieliśmy, jak była mądrą w radzie, roztropną w postępowaniu, jak dbała o wszystko, co należy do korony polskiej. Byliśmy świadkami, jak stawiała kościoły, ozdabiała ołtarze, szanowała duchowieństwo, z jaką pobożnością przyjmowała ubogich, jak łatwy do siebie dawała przystęp, jak nikomu nie ubliżała, jak była łagodna i małomówna, jak nie potrafiła się gniewać. Przetrwała niejedno w milczeniu i cierpliwości. Zło, którego nie da się wyplenić, znosiła, a Bóg, chcąc wypróbować jej cierpliwość, doświadczył ją wieloma przeciwnościami, z których wyszła jak złoto z tygla. Siłą królowej Jadwigi w rozmaitych kryzysach małżeńskich, kryzysach, które nawiedzają małżonków, było jej życie duchowe. I dzisiaj niektórzy sięgają po pióro, podnoszą plotki krzyżackie i habsburskie, uznając je za źródło, ale trudno od każdego oczekiwać umiejętności analizy średniowiecznego tekstu i jego rzeczywistej wartości. I dzisiaj pojawiają się teksty, które mają na celu zdyskredytować małżeństwo Jagieły i Jadwigi, czy też zdyskredytować małżeństwo w ogóle. Mimo ataków Jadwiga się broni i to broni się znakomicie. Dlatego także dzisiaj Jadwiga nie przestaje być patronką małżeństw dotkniętych nieporozumieniami, małżeństw fałszywie kwestionowanych, małżeństw ocenianych z zewnątrz, czy to z premedytacją, czy z głupoty. Jadwiga daje im coś więcej niż radę. Jadwiga daje świadectwo, uczy, jak walczyć o małżeństwo, jak pokonywać ludzkie zaślepienie i podłość i jak zwyciężać.